here come the stars, here come the stars, here come the stars. Pro basketball is here and that, here come the stars.
Hello,
Mordogi!
Hello! Byłeś w Modlinie, dlaczego?
Nie wiem, pozbywam się przyległości.
Wydalasz zaczynam, swoich znajomych zaczynam, za granicę.
Tak, zaczynam wakacje.
Aha, czyli rozumiem, że rodzinkę poklepałeś po pupciach, poleciała rodzinka, tak. Jesteś sam teraz.
Tak.
Sam w Warszawie.
Sam w Warszawie. Ja i miasto.
Co może się człowiek, dobrego człowiek wydarzyć? Co może się wydarzyć?
Nie wiem. Nie wiem. Chyba nic. Same złe rzeczy.
To z cyklu z takich kategorii, będę miał wolne, będę sam, o ile rzeczy zrobię, potem nic nie robię, leżę.
Nic nie zrobię. Ja się już przestałem oszukiwać.
Tak?
Tak. Nie mam już sobie takiego, takiego ducha, w którym będę, zastanawiał się, teraz to ja im pokażę, teraz to ja zrobię, teraz będę, nie wiem co. Nie, wiem, że nic nie zrobię.
Chciałem zauważyć, że jesteśmy teraz w Las Vegas, w innej rzeczywistości. Wybraliśmy się, pojechaliśmy na Ligę Letnią w Las Vegas. Tak jak mieliśmy to zrobić.
Ale my to zrobiliśmy, chcieliśmy to zrobić w przyszłym roku.
Czyli jeszcze trochę jest. Ja też mam nadzieję taką. Rozmawiałem z Piotrem Kolanowskim pół roku temu też o tym, że Piotr mógłby się zabrać też gdzieś z nami. On też planował i wymieniliśmy maile teraz kilka dni temu o tym, że... We wrześniu to się zawsze tak wydaje, że to jest do zrobienia. Przychodzi styczeń i myśli się jeszcze, to jest do zrobienia. Przychodzi maj, patrzysz na to wszystko i myślisz sobie, może za rok. I życie się toczy dalej.
Ja w przyszłym roku lecę do Ameryki, tak zamierzam to zrobić.
Jak patrzę na trybuny w Las Vegas i widzę trenerów siedzących sobie tak w piątym rzędzie trybun, w szóstym rzędzie trybun siedzi Fred Hoiberg na przykład tak. I tak sobie sam siedzi i obok siedzą kibice. Zacząłem się zastanawiać nad tym, czy gdybyśmy siedzieli obok, to...
No, na pewno byśmy z nim rozmawiali.
Rozmawialibyśmy z nim, nie? Czy byśmy byli na moli, natrętni?
Oczywiście.
Ty byś był?
Ja bym był na pewno.
Ja zupełnie nie, ja nie umiem tak robić. Ale ty byś był, tak?
Tak.
Bo ja będę który będzie mówił, nie, daj mu święty spokój, jest po ciężkim sezonie, zobacz na jego GM-a, zobacz na jego na twarz jego GM-a.
Może dostaniesz czapeczkę.
Od kogo? Od Gara Formana? Chyba w czapeczkę od Gara Formana
nie,
bym dostał.
Czapeczkę jak Russell, może tak, dostaniesz czapeczkę za to, że jesteś, wiesz...
Że grzeczny,
nie przeszkadza.
Że nie przeszkadza. No tak. Się zacząłem.
Ale nie, ja myślę, że właśnie trzeba zrobić taki inny patent, że trzeba przygotować gifty, wiesz?
Żeby tak.
Dajesz coś każdemu z nich. Przygotowujesz się na każdego z nich i mówisz, słuchaj, tu jesteśmy my, z tej Polski.
I to jest na wejściu.
My mamy dla ciebie takie coś.
To się kręci na palcu i nazywa się spinner.
Ale ma polską flagę.
Ale tym się różni od innych.
Jest specjalnie dla ciebie od narodu.
Masz rację. Wiesz, że masz totalnie rację. Tak się powinno takie rzeczy robić. Jeśli podchodzisz do kogoś tego typu, tak jak my w tej relacji, boimy się podejść do... musimy podejść do Freda Hoiberga. My na pewno będziemy mu zawracać gitarę. Nie wiadomo, czy on chce, żeby mu zawracać gitarę, czy nie, bo może chcieć porozmawiać z nami, jak Isaiah Thomas na przykład. Myślę, że on nie miałby problemu, żeby z nami rozmawiać. Mówię o tym Isaiah Thomasie, tym, co na półce Anusze.
Maciek, to jest kwestia przygotowania sobie kilku pytań, zrobienia jakiegoś story, że przyjechaliśmy z Polski. Robisz sobie oczywiście ofiary.
Systemu polskiego.
Oszczędzaliśmy całe życie, żeby przyjechać i żeby z panem spotkać się i porozmawiać. To jest takie ważne i my tak obserwujemy. Mamy do ciebie trzy pytania, czym byłbyś okej, żeby jest zero w ogóle problemu.
Antoni Macierewicz, you probably know him, nie chciał nas wypuścić z kraju. Tego typu.
Może, tak.
Nie aż tak, wiem o co chodzi, wiem, ale...
Chyba nie masz sięgania aż do takiego wysokiego C, ale jak nie da rady inaczej, to tak zrobimy oczywiście.
Ale to co powiedziałeś, żeby mieć jakiś podarek na starcie, żeby jakby tak odwrócić uwagę Freda Hoiberga od tego, że chcemy mu zawracać dupę. Patrz tutaj, patrz tutaj, o. To jest.
Nie, no i trzeba zrobić jakieś koszulki dla niego, Fred Hoiberg z jedynką, wiesz, ten i tam coś. From Poland, tu tam, wiesz, koszulki kadry narodowej zrobić na druki, na przykład, co ty na to?
Fred Hoiberg, polski,
koszulka,
Dobrze. Tak,
serdecznie dwie, bo jeszcze na drugiej poprosić o podpis.
Tak, tylko że teraz się zaczynam obawiać tego, że to jest lipiec 2017 i potem przyjdzie styczeń i nie będzie żadnej koszulki, nie będzie już żadnego pomysłu, żeby coś robić, ale to jest pomysł, wiesz, to jest dobry.
Fred Hoiberg może zostać zwolniony.
No, tak.
Ale poza tym, nie, jak Krzysiek patrzy, mam wrażenie, że Liga Letnia to jest właśnie jedyny taki moment, gdzie ci ludzie są w shortach, w klapkach i są osiągalni. W sensie możesz podejść, możesz powiedzieć... Możesz spotkać się z ludźmi, nawet w takich, wiesz, jest bardzo wielu, jak patrzysz, to jest bardzo wielu takich ludzi, którzy są trochę zapomniani, tak? 20 lat temu grali w kosz, a teraz są tam, bo są, nie wiem, co. Podejść, pogadać, może z Jamesa Hardena nawet może złapać za brodę.
Ale nie istnieje na tym kompleksie MGM Resorts w hali. Nie istnieje, tak jak patrzę na tą halę, nie widać, żeby tam było jakieś takie miejsce dla mediów specjalnie wydzielone, żeby tam były jakieś barierki, które oddzielają Freda Hoiberga od
gawiedzi. My sobie zrobimy tak. Nie, no właśnie, to jest fajne.
To jest fajne, no. To wygląda dobrze. No.
To wygląda dobrze, więc my też się obwiesimy w aparaty, w takie identyfikatory, będzie takie, taką, będziemy taką odblaskową koszulkę. Prasa!
Taką żółto-zieloną, taką.
Taki bezrękawnik. I tak będziemy chodzić, po prostu udawali, że jesteśmy sportem.
I będziemy policję udawać w koszulkach. Prasa!
Coś takie.
Na koniu ktoś wjedzie. A jakbyśmy na koniach wjechali?
To byłoby piękne.
To byłoby piękne. Mój drogi...
Nie, ale ja myślę, że ja nie miałbym żadnego danego. Słuchaj, no to jest taka szansa raz na tysiąc, no, czy raz na milion, czy raz w życiu wręcz, bym powiedział. Więc dlaczego się czaić? No nie rozumiem. No, tak będziemy tak po cichu, będziemy tak, nie wypada, wiesz, tak no, nie wypada. Tak,
ja tak mam, ale dlatego ale nie mogłem być dziennikarzem takim, który chodzi z mikrofonem. Ja tak mam, nie umiem. Zawsze myślę o koszkarze, zmęczony jest po meczu. Tego typu myślę.
Niech się położy.
Pewnie nie marzy lubi prasy.
Marzy o prysznicu.
No tak, ale podchodzenie jako kibic to jest już inaczej, tym bardziej z podarkiem. Mój drogi, widziałeś historię może. Joel Embiid został ukarany grzywną 10 tysięcy dolarów za to, że na Instagramie w wideo powiedział do LaVara Bola fuck you LaVar.
Bardzo
dobrze, że został ukarany.
Bardzo dobrze.
Nie ma tutaj żadnej kontrowersji, nie ma wolność
słowa. Nie ma żadnego znaczenia. Są pewne reguły, które obowiązują graczy. I jeżeli je naruszasz, płacisz karę. Koniec.
A dlaczego akurat słowo fuck you jest karane 10 tysiącami?
Nie wiem, dlaczego jest karane 10 tysiącami, ale to narusza code of conduct i już. Więc nie wiem w ogóle, co można więcej powiedzieć. No, zachowałeś się w sposób nieprofesjonalny.
Ale dlaczego słowo fuck you? W sensie fraza fuck you. Pieprzy, bierzesz się.
Nie wiem. Maciek, może dlatego, że jest może dlatego, że jest wulgarne.
Wulgarne. Dobrze.
Może dlatego, że jest to przekleństwo. Może że to jest niegrzeczne.
Robię to dla potrzeb programu. Moją pierwszą reakcją było też to, że dobrze, no, 10 tysięcy, spokojnie, Joel. No, nie to, żeby jakoś go tutaj go wziąć butem, ale myślę, że nawet nie powinien mówić fuck you, LaVar. To nie jest dobre prowadzenie tego konfliktu, jaki oni mają.
Ja wiem.
Spokojnie, tak, daj się wyprowadzić z równowagi, Joel.
Mnie się wydaje, że w ogóle życie koszykarza NBA jest bardzo reglamentowane i jest bardzo wiele rzeczy, których nie możesz nie robić albo nie wolno ci robić. Jeżeli tylko robisz, dostajesz karę. Koniec. Nie idziesz na spotkanie ze sponsorami? Kara. Nie uśmiechasz się dostatecznie na spotkaniu ze sponsorami? Kara. Moim zdaniem w ogóle to jest... Ci ludzie żyją, że tak powiem, w pewnym bardzo obostrzonym klimacie. I to jest takie zachowanie, które narusza wizerunek ligi, narusza wizerunek profesjonalizmu zawodnika, jest karane. Koniec. A okazuje się, że LaVar Ball ma bardzo długie ręce. I to on tak naprawdę steruje Adamem Silverem. Adam Silver jest na jeden telefon, dostał 3 pary butów.
Ja, wiesz co, ta cała sytuacja mnie tak, wiesz, życiowo zaczęła zastanawiać, bo czasem jest tak, że dochodzi gdzieś do jakiejś kłótni w pomieszczeniu publicznym, w barze czy gdzieś i czasem tym punktem zapalnym potrafi być tylko użycie przekleństwa. I tak z daleka zastanawiam się, naprawdę przekleństwa mają aż taką moc? I tutaj okazuje się, że fuck you ma sprawia, że to jest 10 tysięcy. Nieważne, co innego mógłbyś powiedzieć, to 10 tysięcy jest za samo fuck you. Ja rozumiem, dlaczego dostał, ja też bym mu chyba dał karę za to, gdybym był komisarzem NBA. Dobrze, skoczmy ten temat, bo to jest dyskusja dla potrzeb...
Dla potrzeb dyskusji.
Dla potrzeb dyskusji i nic więcej. Dobrze, mój drogi, mam kilka rzeczy. Musimy dokończyć to, co zaczęliśmy robić w piątek.
Dobrze.
Zastanawiam się tylko, czy najpierw nie chcemy na chwilę zajrzeć, co mieliśmy zrobić do Ligi Letniej.
Zacznijmy, porozmawiajmy o tym, bo myślę, że jest dużo ciekawych takich rzeczy, dużo ciekawych spostrzeżeń, dużo ciekawych ludzi, którzy się, nie widzieliśmy ich i nagle są. Ja mam kilku takich graczy, których nie widziałem i oni się pojawili.
A mnie głowa boli już.
Od tego?
Od gorąca i oglądania Ligi Letniej.
Aha.
No, obudziłem się dzisiaj rano i głowa boli. Nie wiem dlaczego. Dobrze. No dobrze, mój drogi, powiedz, bo to jest nieistotne, że głowa mnie boli, będę próbował się trzymać.
Nie, inaczej jest to, ja powiedziałem tak, pomyślałem, że tak, są 3 zespoły, które będą fun to watch, w każdym razie przez pierwsze 2 tygodnie sezonu. Są takie zespoły, gdzie można znowu tak skoczyć trochę na bandwagon i tak, wiesz, powiedzieć, że ja tu byłem od początku.
Ale wiem, co chcesz powiedzieć. A czy to nie jest tak trochę? Myślałem o tym, rozmawialiśmy wczoraj o tym. Chcesz powiedzieć o takich drużynach, które będą fun to watch, jak Phoenix Suns, jak Sacramento Kings i nie wiem, kto jest tą trzecią. Lakers może, tak?
Lakers.
Tak, dobrze. I to jest tak może być, tak? Bo to będzie fun to watch, dopóki to będzie na poziomie takim, że brakuje nam 3 mecze do 5 set. Na przykład jesteśmy... 6-9 to jest jeszcze fun to watch, ale jak już będzie, wiesz, 6-20, to już będzie kolejna porażka, ile można koszykówki oglądać, bla, bla, bla. Ale wiesz co, zacząłem się zastanawiać, czy te momenty fun to watch przypadkiem to nie jest coś, na co trzeba czekać do listopada? Czy też to właśnie teraz się dzieje? To fun to watch teraz, Liga Letnia,
no tak,
może pre-season, to jest fun to watch.
Fun to watch, Sacramento. Ale jak popatrzysz, ja wiem, Maciek, ale jak popatrzysz, to w znakomitej części te 3 zespoły zostaną jakby przełożone, to wiesz, ci gracze będą grali, oni będą mieli realne minuty, tak? To będą zawodnicy, których w sezonie będziesz obserwował. To nie jest sytuacja, nie wiem, Nowego Jorku, to nie jest sytuacja San Antonio, to nie jest sytuacja Clippersów, gdzie właściwie żaden z tych graczy na koniec dnia nie będzie miał żadnego znaczenia. Oni tak samo jak się pojawili, tak znikną. Natomiast tutaj w przypadku tych 3 zespołów ci gracze będą grali, powiem więcej, oni będą mieli realny wpływ na to, jak te zespoły będą wyglądały.
Dwa z tych zespołów, które wymieniłeś, zapisałem sobie na liście 3 drużyn, które nie zrobiły, nie chcę powiedzieć żadnych, ale siedzą cicho w tym off-season. Phoenix Suns teraz z ostatniej nocy podpisali kontrakt z Alanem Williamsem, a oprócz tego są właśnie Lakers, czyli Lakers i Suns, 2 drużyny i Portland, ale to jeszcze pomówimy o Portland. Tak, jak mówisz, Sacramento dzisiaj pisałem o tym we Flashu. Ci ludzie, którzy grają tam 4 ludzi gra, 5 ludzi nawet, jeśli licząc Papagianisa, to wszyscy będą w rotacji. Będzie w rotacji, tak. Będzie Fox. Tak. Mason zobaczymy, tak. Ale też powinien być. Justin Jackson będzie w rotacji.
Mason z Justinem to są super gracze, dlatego że oni są właściwie ready to go.
Tak, to są weterani, oni powinni grać. Justin Jackson powinien grać, to na pewno. Frank Mason
grać.
Też wydaje mi się, że powinien.
Wydaje mi się, że powinien grać, to nie powinno być w ogóle żadnym tematem, bo on jest ogarniętym gościem niezwykle. Nie, no. Naprawdę, ja jestem cały czas pod ogromnym wrażeniem tego, co Sacramento zrobiło w tym momencie. Ogromnym wrażeniem. Do tego, jak patrzysz na to, ja nie mogę się, nie muszę się, że się nie mogę na tego skala Lapisiera napatrzeć. Chłopak złapał jakieś mięśnie. Przestał być takim patykiem, który tak tylko tak na paluszkach chodzi. Ma ładny rzut. Może być rim protektorem. Może być lepszy niż Capela.
pewno ma upside większy niż Capela, bo ofensywnie potrafi zrobić. Widać, że są rzeczy, które ma potrafić zrobić. I o to chodziło w tym całym projekcie, że on ma pójść z jedynką draftu. Ten projekt sprzed dwóch lat, jeszcze dwóch i pół roku. Ofensywnie potrafi coś zrobić, tak.
Ja szczerze mówiąc, jakbym robił jakąś wymianę z Sacramento, to moim pierwszym tym, to bym chciał wziąć skalę Lapisiera, jakbym chciał kogoś wyciągnąć.
Ja bym chciał Foxa, bo lubię Foxa, bardzo lubię Foxa, jak wiesz.
No, ale ja nie wierzę w te cienkie nóżki, w te patyczki, ja się boję, że te zapałeczki trzasną.
Tak, też patrzyłem dzisiaj na niego rano i miałem taką myśl właśnie, patrząc na sposób, jego styl gry, jak gra, jak agresywnie wchodzi na kosz, atakuje go w pół kontrataku czy w kontrataku, dostaje się na linię i to fajnie, umie wymusić kontakt w powietrzu, to jest fajne. Chociaż było dzisiaj dużo takich, było trochę złych fauli Memphis, takich tam gdzieś przy koszu, gdzie mogli go nie faulować, ale widać, że nie unika tego kontaktu, wchodzi na człowieka, to tak może się połamać. On może nie dotrwać do grudnia. No, to jest ryzyko.
To prawda, że jest ryzyko, że on rzeczywiście nie jest gotowy na to, żeby, wiesz, zderzać się ze ścianą 4 razy w ciągu meczu. To się może źle skończyć. To się może źle skończyć, ale rzeczywiście bardzo mi się podoba. To jest to marudzenie o tym jego rzucie, on się nie boi. No i to jest, wiesz, to już jest upside. No.
Bardzo głowę jego lubię bardzo.
Tak.
Scrappy. Jest first pass, first score rozgrywającym, takim pół na pół, jest kimś, kto podnosi energię w zespole, jest, wszystko jest, podaje dobrze, broni dobrze, kradnie piłki, ma zasięg ramion, jest długi, jest szybki, jest wszystko bardzo dobrze, tylko nie trafił jeszcze za trzy w lidze letniej i to jest kontynuacja tego, co było w college'u, więc to jest to, co mówiłem, ja nie chcę w to wchodzić, wiesz, emocjonalnie w sprawę De'Arona Foxa w tej lidze, gdzie kurczę, musisz rzucać za trzy, no i trafić.
No wiem, ale słuchaj, ale dobrze, ale DeMar DeRozan mówi, no niekoniecznie.
Tak, ale patrz, że nadal dzisiaj ludzie myślą o DeMarze DeRozanie jak o niepoważnym graczu.
Tak, ja należę do tej grupy.
Mimo jego dużych postępów i tego, co zrobił. Drużyna, która... Rzeczy, które cię zaskoczyły na plus w lidze letniej. Ludzie, którzy zaskoczyli cię na plus.
To mówię, Sacramento na pewno zaskoczył mnie Lavissiere i na pewno zaskoczył mnie ten Greg Papayannis. Bardzo fajnie. Myślę, że 15 lat temu to byłaby duża kariera. To jest na pewno na plus. Znaczy ja szczerze mówiąc, ja wiem, że jakby wchodzę trochę w twoje buty, ale to co widziałem w Ingramie w tym meczu,
wow.
To ja ci powiem, że ja byłem w szoku. No. Ja byłem w ciężkim szoku.
To było tak. To było
ja rozmawialiśmy wczoraj, ale mówię ci, dla mnie to jak tak popatrzyłem, to kurczę, Giannis, no.
Może grać na takich szalonych pozycjach, to jak wczoraj rozmawialiśmy, że to nie musi być trójka wcale, to może się za kilka lat skończyć na pozycjach typu stretch 5, mały 5, takie różne rzeczy i Luke Walton na pewno będzie sprawdzał takie rzeczy. On już grał jako rozgrywający w zeszłym sezonie, więc jeśli więcej będzie tego Ingrama za 2-3 lata, to może też wylądować na końcu w takiej sytuacji, że on będzie grał na przykład gdzieś minuty jako center, albo trójka, albo czwórka. Z długi,
ale wiesz, jaki on ma,
były fajne. Wow. Przypomniały mi się czasy w Duke, gdzie patrzyło się na niego, na Brandona Ingrama w Duke, on był jeszcze chudszy niż teraz jest, chociaż nie dodał dużo. W Duke w tym jednym sezonie, ten powód, dla którego on poszedł z numerem drugim draftu, to był powód, że nawet mimo tego, że on wtedy ważył strasznie mało, nikt nigdy nie był tak chudy jak on był, Durant nie był tak chudy jak on w Duke był, Ingram, to było to, że mimo tego, że on tyle ważył, to on atakował agresywnie obręcz, szedł na obręcz, mimo tego, nie, szedł po prostu tam i miał taki drive, żeby przejmować mecze, żeby wchodzić w buty gościa, który jest liderem i teraz to, co zrobił 2 dni temu, szkoda tylko, że na końcu się zmęczył, bo miał skurcze i nie zagrał w lidze letniej. Był tak dobry, że miał skurcze na końcu i nie może już grać, no.
Szkoda, że nie trafi tego game winnera, bo to w ogóle byłaby historia. Ale też trzeba powiedzieć, że hype, który jest na Lakersów na tej hali, to wiesz, to takie nieprawdopodobne, jak tam, nie wiem, tam całe chyba osiedla przerzucili z Los Angeles do Las Vegas. Znaczy, to oczekiwanie na, wiesz, każde zagranie tego bola jest
no, ale mój drogi, ja wczoraj piszę Flash, wszystko inne nie Lonzo Ball, na końcu wkleiłem tylko highlight, pierwsze trzy komentarze to Lonzo Ball, Lonzo Ball, Lonzo Ball. To się dzieje nawet u nas na szóstym graczu, Lonzo Ball. Się zacząłem zastanawiać wczoraj, czy mamy może zrobić jakąś specjalnie osobną kolumnę, która będzie pisać o Lonzo Ballu, o każdym meczu Lonzo Balla. Może jest na to zapotrzebowanie, może to jest właśnie efekt tego, co LaVar zrobił z swoim synem. To jest efekt. Ludzie chcą o nim mówić, co? Przychodzą, wypełnili tą halę. Ta hala w niedzielę miała sprzedane, w niedzielę, w sobotę. Wszystkie miejsca były sprzedane w tej hali po raz pierwszy, tak? Bo kto? Bo Lakers grają. Lakers zawsze mieli tam, wiesz, zawsze mieli tam w Las Vegas w tej hali, czy w tej drugiej, tam są dwie, Thomas & Mack i ta MGM Resorts. Zawsze Lakers mieli tam kibiców swoich dużo na ligach letnich i tam kto tam nie grał dobrze w Lakers, to zawsze był uwielbiany, kochany i był bogiem. Ale no, tego nie było nigdy wcześniej, żeby wszystkie miejsca zostały wyprzedane tak. W sobotę. I czy nawet jak wczoraj oglądałem, ja nawet nie wiem, wczoraj Lakers nie, ale wiesz, jak oglądałem nawet te wczorajsze mecze i Lakers nie grali ostatniej nocy, oglądałem mecz z Sacramento z Memphis.
Tak.
Pomyślisz, no Fox, nie? Fox przykuwa uwagę, tak. Ale tak poza tym to już tam nikogo więcej nie ma, to te trybuny wyglądały jak jakieś trybuny na wiesz, trybuny były zapełnione po pierwsze, do końca i wyglądały tak jak jakieś takie trybuny, wiesz co, ta taka kolebka różnych ludzi, którzy tam są, ludzie w różnych koszulkach, czy oficjele, tak. czy nieoficjele, czy jacyś przypadkowi ludzi, którzy z kasyna zaszli, wiesz, tutaj do hali, bo to jest obok siebie, to jest na tym samym kompleksie, to sprawiało takie wrażenie, jakbym oglądał jakieś takie stare highlighty meczów koszykówki rozgrywanych na ulicy w Nowym Jorku, gdzie ludzie stoją obok. Było tak tubylczo na tych trybunach. To było fajne. Swoją drogą, wracając do tego, o czym mówiliśmy na początku, że było widać, że jest vibe w tej sali, widać, że to jest dobry klimat tutaj. Ale żeby wrócić do Lakers, druga osoba, oprócz Ingrama, która w tym, co widzę, w tym, co oglądam od 10 dni, mam wrażenie, że chyba weszła na wyższy poziom, z takiego poziomu jestem solidnym graczem, na poziom jestem dobrym graczem, to jest Patrick McCaw.
Tak.
Który był lepszy niż Markel Fultz w tym meczu.
Był lepszy.
McCaw.
Był lepszy.
Pisałem we Flashu w zeszłym tygodniu, że Warriors mogą stracić Patryka McCaw, jeśli ktoś wie wie.
No właśnie, jakie jest efekt tych poszukiwań? Mogą czy nie mogą?
Nie stracą go. Nie mogą.
W sensie... Czyli early bird rights.
Nie będę już tego tłumaczył, w każdym razie... Może to jeszcze wytłumaczę, to nie czas na to. W każdym razie nie mają hard capu i to jest najważniejsze. Mogą wyrównać Patryka McCaw, ile mu tam zaoferują, mogą mu maksymalnie zaoferować inne drużyny. Mid-level pełny w pierwszym sezonie, w drugim sezonie pełny mid-level, w trzecim maksymalny kontrakt dla gracza, w który gra tyle sezonów, to jest jakieś 20 milionów dolarów i w czwartym też max, oni mogą to wszystko wyrównać. Pytanie, czy to zrobią, bo to już będzie kwestia płacenia ogromnych podatków przez Warriors w tym i w kolejnych sezonach, no ale mogą, to jest najważniejsze i Patrick
McCaw wyglądał super. To, co robi Golden State, bo przechodzą do tej takiej naszych rozważań. Są one jednymi z największych wygranych tego sezonu, bo udało się właściwie zatrzymać cały kor.
A jeszcze nie zatrzymali wszystkiego. Jeszcze jest jedna. Nie, no dobra, nie, ale nie jest.
Ja wiem, ale tak mówię, wydawało mi się w rozmowie wczoraj Majersa, który miał z Greenem, że on zasadniczo, że on jest gone. Tak. Oni już położyli na nim, mm-hmm. położyli na nim trochę laseczkę, mm-hmm. ale biorąc pod uwagę, że mają takiego gościa jak Damian Jones,
to
może już nie jest to potrzebne.
Bo był super Damian Jones.
Nie jest potrzebne. Masz ciągle. Plus masz tego Bella, plus Luneya i się okazuje, że właściwie masz czterech graczy za minimalne pieniądze, których jeśli dasz im trochę takiego, wiesz, pewności siebie, dasz im trochę minut, to może być, wiesz, to może grać. Tak, mogą grać, to może być duża wartość.
I Steve Kerr się nie boi, się nie bał grać Jamesem Michaelem McAdoo w najważniejszych meczach sezonu. Nagle wrzucać go w finałach przez, nie wiem, chyba 3 lata z rzędu, czy 2 lata z rzędu. Czy Looney był gdzieś starterem momentami, jak Durant był kontuzjowany, więc też się nie bał. McCoa używać od początku poprzedniego sezonu, pamiętasz, w rotacji był chyba Patrick McCoa od samego początku, tak? Nie bał się tego robić i ci ludzie, Bell, Jones, McCoe, Looney nawet, mogą grać, mogą dostawać
minuty. Tak, to, że oni tracą, bo oni tracą jeszcze Jana Clarka, o czym nie mówimy.
Tak, tak, zamienili go na Nika Younga.
Na Nika Younga, zamienili na Kaspiego, daj spokój.
Wiesz co, ale stracili, wiesz, też ja nie szaleję tutaj akurat nad tą częścią, bo widziałem takie tweety, że jakby to miała być nieprawdopodobna nadwyżka, którą Warriors zrobili, zamieniając Matta Barnesa i Jana Clarka na Nika Younga i Omrego Kaspiego. Ja nie jestem w tej grupie. Ja myślę, że to nie jest nadwyżka. To może być nadwyżka, jeśli wszystko pójdzie dobrze. Jestem fanem Omrego Kaspi, ale on nie wygląda dobrze od półtora roku, więc jestem ciekaw, jak będzie wyglądał w Warriors. To zespół dla niego.
Dobrze. Krzysztofak też nie wyglądał całą karierę dobrze do momentu, kiedy ktoś nie otworzył mu truje.
Mój drogi, no dobrze, dwie postacie, Ingram i McCoe. To takie dwie główne w mojej głowie, dwaj główni ludzie, o których myślę, że kurczę, to oni są lepsi niż byli. Mogą być, nie wiem, to jest liga letnia, ale wiesz, na takim poziomie, jeśli dominujesz na takim poziomie, a wracając do McCoe, McCoe trafił 5 trójek, 3 z kozła. I to było świeże w jego grze. Wow, Pak po prostu sobie rzucił z kozła za 3. Super, nie, że ktoś mu podał, tylko wyszedł i zrobił kozioł i rzucił. Fajnie, to dobrze. I grał dobrze w obronie w tym meczu. Super. Gracze, a może w drugą stronę? Ktoś, kto jest rozczarowujący?
Rozczarowujący. Mm-hmm. Nie, ja mam wrażenie...
Ciężko
ja
mówić
wrażenie,
o tym jeszcze, nie?
Jeszcze chyba trochę za wcześnie, ale wiesz co, ja mam wrażenie, że Josh Jackson, Kansas. Że on po prostu nie jest zadowolony z tego, że jest Phoenix.
Bo on tak wyglądał w drafcie, że jest niezadowolony. Ale o co ma... W noc draftu, jak go wybrali, widziałeś jego minę, nie wyglądał na zadowolonego. Więc do cholery, o co chodzi? Gość nie chciał grać w Bostonie. To gdzie on chciał trafić? No, nie do Phoenix, no tak? Za?
Nie rozumiem trochę,
gdzie on... Też go nie rozumiem.
Jego marzeniem było Sacramento, no trochę nie rozumiem faceta, no.
Dziwny.
I ma taką minę niezłe trzyści. On szczerze mówiąc, nie powala mnie na razie.
Co on tak, to jest jego mina. To też jest rzecz. To jest jego mina. Nie ma innej miny. On nie ma innej miny.
Będą kary za to. To się nie uśmiecha.
No nie powala. W tym pierwszym meczu próbował takich rzutów za dużo, presował w tym pierwszym meczu rzutowo. Więc z tej strony boiska było za dużo takiej tak mówię spokojnie, Josh, wiesz, tego typu, jak patrzyłem na niego, że to nie są rzeczy, ty nie robiłeś nie za dużo, niespokojnie, poczekaj, aż gra przyjdzie do ciebie. Ale to widzisz, taki podobny stres na takiej zasadzie, że poczekaj, aż gra przyjdzie do ciebie i gra nie przychodzi do ciebie i ty próbujesz wejść w tą grę, to historia ostatnich 3 dni, czyli debiut Lonzo Balla, pierwszy mecz Lonzo Balla. To była klasyczna historia, gdzie gra nie przychodzi do mnie, nie trafiam za 3, to zacznę trafiać więcej za 3, bo jest jakaś presja wokół mnie i spróbuję 10 trójek.
Że wiesz, no, chłopak jest pod ogromną presją, no i tej presji nie wytrzymał w pierwszym meczu. W drugim już było troszeczkę lepiej. Triple-double, jakby wiesz, no dzisiaj pewnie triple-double. Biorąc pod uwagę, że ta ostatnia akcja, którą dał Danka, była takim, wiesz, meczem All-Star, że tak jakby go puścili trochę.
Elfrid Payton miał 4 triple-double w jakieś 3 tygodnie na wiosnę, czy 2.
Ja nie wiem, czy on fizycznie jest w stanie grać na tym poziomie, bo jak na niego patrzysz, to on tak...
He's gone w grudniu. Ktoś go zamorduje. Nie dość to, co o Foxie mówiliśmy. On jest chudszy niż Zach LaVine był w rookie season. I on jest lekki jest bardzo. i
lekki.
Lekki. To po pierwsza rzecz dla tych debiutantów, o której trzeba pamiętać, jakich tu teraz oglądamy, przed nimi 82-meczowy sezon. Oni nigdy nie grali tak długo w kosze, a nie latali tyle samolotami z miejsca na miejsce, nie wchodzili w ten taki reżim. Musisz mieć taki, wiesz, swój plan rzeczy, które robisz cały czas. Dla nich to będzie nowe, dla nich to będzie nauka. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest granie z ludźmi, którzy są od nich więksi. Jak patrzę na tą ligę letnią, na niektórych ludzi, na przykład na Franka Masona dzisiaj patrzyłem, mówię, czemu tak Frank Mason taki mały jest? Przecież on jest niewysoki, ale nie był taki mały, wiesz. Albo Tylera Lydona z Denver, który grał w Syracuse, który i tak schudł. Czemu on jest taki chudy, taki mały na tle tych ludzi, wiesz? Ludzie są więksi teraz, bardziej fizyczni. I
tak.
Do tego Lonzo ma napisane na klatce piersiowej...
Suchoklad.
Fuck you, Suchoklad. Lamar ma napisane, wiesz. Będą go ludzie... Znaczy, fuck you, no będą go bić, no. Ktoś go będzie chciał pobić. Ja myślę, że może to jest trochę przesada, bo jest taka narracja, że że jego ojciec robi takie rzeczy, że ludzie będą, wiesz, wychodzić na Lonzo Balla i będą chcieli go zamordować. Nie wiem, czy to aż tak będzie.
To, ale może być trochę coś takiego.
Ale wystarczy kilku, którzy tak będą myśleć, no, żeby zrobić mu krzywdę. No. Na pewno będzie chroniony, bo gra w Lakers. I jak wiemy, LaVar Ball już ma na Adama Silvera haki. Już ma.
Tutaj. Słuchaj, ale tak mówię, oczywiście, żeby mówić coś złego, to chyba jest jeszcze troszkę za wcześnie. Ja bym jeszcze się po chwili porozmawiał o tych, o których chcę powiedzieć coś dobrze.
Nieprawdopodobne. Kolejny pozytywny poniedziałek.
Bardzo mi się podoba nasz krajan, niejaki Kuźma.
Kuźma, tak. Kuźma.
Kuźma wygląda na gościa, który jest w stanie grać na obu stronach parkietu.
Tak.
Ten mecz mu klasycznie wyszedł, ale były takie momenty, gdzie on właściwie przejmował ten mecz. I był w obronie i tam co gdzieś rączka, gdzieś jakiś bloczek, gdzieś jakiś faul, gdzieś jakieś tam... I trafiał za trzy. Bardzo mi się ten chłopiec podoba. Bardzo.
Mi się podoba to, że Dennis Smith Jr. jest tak dobry, jak mówiliśmy cały czas, że jest. Ja i Sebastian. Że jest w pierwszym tajerze. Gdy ludzie wyrzucali go już na 9., 10. miejsce w drafcie i poszedł w końcu z 9. numerem draftu, my go cały czas trzymaliśmy w pierwszym tajerze, mówiąc ogólnie, że ludzie się nie znają. I póki co wygląda, że mamy rację z Sebastianem. Rozmawialiśmy o tym dzisiaj 2 godziny temu. Dennis Smith Jr. wygląda jak dynamit. To jest jedna rzecz, że wygląda jak dynamit. Jest rozgrywającym. To jest ta druga rzecz. I jeszcze jedna rzecz, która nie działa, to tylko rzut na razie, który mu nie siedzi. Ale rzucił ostatniej nocy 25 punktów, miał kilka asyst, kilka steal.
No nie, miał kilka meczu, takich wejść, wiesz.
14-5, splituje pick and roll, wjeżdża i możesz go... On jak ma 1-1 sytuację, to nie boi się nikogo, absolutnie wchodzi.
Tak.
Wykończenia.
Nie, on nawet jak jest 2-1, też nie wygląda, jakby się bał.
Tak. Super. Przypomina mi wielu ludzi. Dennis Smith Jr., jak patrzę na niego. Wielu ludzi mi przypomina. Wielu różnych ludzi, ale wygląda kozacko. On. Nie chcę się jakoś specjalnie podniecać, ale Dallas generalnie wygląda dobrze. 7-0 w lice letniej. Dallas Mavericks.
Są świetnie, rzeczywiście.
Co jeszcze?
Marquis Chris mi się podoba.
Okej.
Okay. Jak ja na niego patrzę, to mam wrażenie, że to jest taki, wiesz, Tristan Thompson.
Dla mnie to Tyrus Thomas, on jest głupi. Po prostu nie wiem, co się stało, nie ma czegoś w głowie. Jest jakaś...
Nie wiem, ale ciągle ma takie okrągłe plecy. Jak ja chciałem, żeby on trochę złapał, wiesz, złapał trochę takiej atletyzmu, siły. A to taki poczciwy chłopak jest. Mówię, dlatego oglądanie tego koru, oglądanie Phoenix z nim, z Bookerem, z Bledsoe, z Jacksonem, kurczę, z Benderem. Bender jak fajnie gra.
Nie wiem jeszcze, czym jest Bender.
Nie wiem jeszcze.
Co coś innego.
Nie, ty oglądałeś serial Wikingowie?
Nie.
To nie wiesz, kim jest syn Ragnara Lodbroka, Bjorn Żelaznoboki. On jest, wygląda jak Bjorn Żelaznoboki.
Ragnar?
Dobrze.
Dobrze, mój drogi. Wrócimy jeszcze do Ligi Letniej. Mieliśmy dzisiaj kontynuować zwycięzców i przegranych off-season. Na końcu wspomnieliśmy dwa zespoły. Pierwszy to Sacramento jako wygrani, Boston jako przegrani. Ja rzuciłem Oklahoma na końcu, że Oklahoma jako wygrany.
Jako wygrany.
I Oklahoma, nie wiem, Oklahoma jest chyba największym wygranym tego off-season. Patrząc no. na sucho, na to, co oni zrobili. Na sucho. Patrząc na to, co zrobili. Tak. Po pierwsze pozyskali Paula George'a, nie oddając dużo i oddając nawet to, co jest minusem dla nich, czyli kontrakt Victora Oladipo. Jeśli nawet Paul George i Russell Westbrook odejdą za rok,
to i tak wydaje się, że to dobry ruch.
To i tak wydaje się, że to dobry ruch, że zeszli z tego Oladipo płacenia mu 22 milionów dolarów. Drugi ruch, jaki zrobili, który jest dobry, to jest wprowadzenie Patryka Pattersona za pieniądze, które są śmiesznie małe jak dla Patryka Pattersona. 16 milionów dolarów za 3 lata. Wydawało tak. się w pewnym momencie z tego sezonu, może poprzedniego sezonu, że Patrick Patterson może dostać na rynku wolnych agentów. Tylko to widzisz, zależy. Rok temu Patrick Patterson mógłby dostać na rynku wolnych agentów, gdyby wtedy był wolnym agentem, mógłby dostać 14-15 milionów dolarów. Rok temu, gdy były większe pieniądze niż teraz były, tak? Bo tak. To jest główna historia off-season, że kolejny off-season, historia o tym, że za rok może nie być zespołu, który da Avery'emu Bradley'owi 20 milionów dolarów. To tak a propos tego trade'u, który zrobił Boston.
Nie, nie dostanie.
Bo może po prostu technicznie nie być zespołu, który będzie miał pieniądze, żeby zaoferować. Będzie dużo wolnych agentów, a będzie mało pieniędzy. I to jest, that's the story. Isaiah może nie dostać maksymalnego kontraktu od innej drużyny. Boston może go taniej zatrzymać. Więc te
może tak być.
Oddawanie Avery'ego Bradley'a pod kątem tego, że... Bo okazuje się na końcu, że Gordon Hayward okazał się fiutem, tak? Bo się nie zgodził na to, żeby wziąć mniej, tak? To, o czym no tak, w piątek wygląda. Mówiłem. Na to wygląda. Dobrze, okej, okay, Gordon. Powodzenia.
Będziemy pamiętać.
To oddawanie Avery'ego Bradley'a w kontekście takim, że Marcus Morris ma kontrakt na 2000... Zmieniam trochę temat, ale że Marcus Morris ma kontrakt na 2018-19, a Avery Bradley nie ma, to tak troszeczkę może spokojnie z tym, bo jeśli spojrzysz na rynek, tylko widzisz, Mike Zaren to jest ten asystent GM-a Bostonu Danny'ego Ainge'a, Mike Zaren się zna, to jest jakaś czołówka czołówki, tak? Więc na pewno on gdzieś potrafi przewidzieć to, okej, okay, tak? Ale nie jestem pewien. Nie jestem pewien, ponieważ patrzę na kontrakty drużyn, patrzę na przyszły sezon, na off-season. Ja tu nie widzę dużo kandydatów do tego, żeby dać Avery'emu Bradley'owi 20 milionów dolarów. A jeśli Boston nie jest w stanie go, nie chce go zatrzymać za 15 milionów dolarów, to pytam się dlaczego. Avery Bradley jest wart 15 milionów dolarów.
Dlatego, że to wiesz, no, że moim zdaniem przyszły sezon już będzie takim pierwszym, już ten jest trochę takim przewartościowaniem. Mm-hmm. Zobacz na przykład, za jakie pieniądze Jeff Green podpisał kontrakt.
No w końcu. On nie powinien podpisywać kontraktu za żadne pieniądze.
Ja wiem, on powinien oddawać. On powinien oddawać.
On powinien grać za darmo.
Zobacz, za jakie pieniądze jest Tyreek Evans, za jakie pieniądze
podpisał. To jest steal, moim zdaniem. Jeśli będzie zdrowy, to jest steal. Jeśli będzie grał, to jest steal. Tyreek Evans za 3 miliony dolarów, grający w meczu koszykówki, to jest... Gdy będzie grał. To jest dobry kontrakt Memphis. Zapomniałem o tym. Że Memphis powiedział. Pisałem się rano o Memphis, zapomniałem o tym.
No, Baldwin IV się trochę zmartwił.
No, tam jest dziwnie. Tam nie wiadomo, kto będzie grał na kilku pozycjach. Dobrze. Dalej. Patrick Patterson i jeszcze trzeci ruch, który Oklahoma zrobiła. Raymond Felton. Za minimum. To też jest dobry ruch. I jeszcze...
Dobry ruch.
To jest dobry ruch. I jeszcze jeden ruch był?
Nie, no Patterson. Paul George.
I Felton. Tak? Dobrze, tak. To wszystko. Potrzebowali backupu dla Russella Westbrooka, mają backup tanio. Cavaliers wzięli za te same pieniądze Jose Calderona, więc nie wiem, kto to zrobi.
Jose Calderon jest mądrym głosem z ławki. Jose Calderon będzie trenerem.
Czy przegranym trochę tego off-season pokrętnie nie jest Portland, które nie zrobiło żadnego ruchu, siedzi na 130 milionach dolarów w kontraktach, inwestując dużo pieniędzy w zeszłym sezonie, w skład, bardzo dużo pieniędzy, nie będąc w stanie zejść z umów, a próbowali, byli w dyskusjach, siedzą na z umów Alena Krabbe, z umów Evana Turnera, oni zarabiają 17 milionów dolarów rocznie, obaj są przepłaceni, nie jakoś tak strasznie dużo, ale są przepłaceni, obok nich są ludzie, którzy dużo kosztują, CJ McCollum kosztuje dużo teraz na przedłużeniu, on musi dorosnąć do tych pieniędzy, które będzie zarabiał, idzie w dobrą stronę, w każdym razie 130 milionów dolarów ma Portland za team, który nie wiadomo, czy jest teamem w top 8 z zachodu, patrząc na to, co się stało na zachodzie.
Tak. No.
Czy oni nie są przegranymi? Mimo tego, że nic
nie zrobili. No ale wiesz, to oni przegranymi. No oni są przegranymi, oni są zakładnikami tego, co zrobili w poprzednim sezonie. Oni po prostu nie mają ruchu, tak? Tam się nic nie urodziło niestety w tym zespole.
pas, bo to było przewidywania rok temu, jeszcze były przewidywania, że salary, to co mówiłem w piątek, tak, 108 milionów dolarów miało być w tym roku, potem to zeszło, tak, do 103, tak. I potem to zeszło jeszcze nie do 102 i w końcu kończyło się na 99. Tak. I to jest interesująca rzecz. Dla tych drużyn była to nowość, że coś takiego się stało. Można się zastanawiać, czy oni nie byli w stanie przewidzieć tego, że jednak nie będzie tak wysoko salary cap, tylko będzie niżej, ale to jest różnica 10 milionów dolarów aż. Porównując to z tymi pierwszymi przewidywaniami. Teraz sporo zespołów będzie podatek płacić z tego powodu. Nie było przygotowanych na to, budując swój skład pod kątem przyszłości. Dobrze, no to ja mam potem trochę tak właśnie pokrętnie jako przegranych.
Jakiś... No tak, ale wiesz co, no przegranie, ale pytanie, czy oni w ogóle jakiś ruch mogą wykonać tak naprawdę. Oni są zakładnikami tego, co stało się rok temu, więc nie wiem, wydaje mi się, że większym przegranym jest Nowy Jork, który nie zrobił nic do tej pory, oprócz tego, że zapakował 71 milionów w gościa, którego miał jeszcze 3 lata temu, czy 2 lata temu, po to, żeby dzisiaj zrobić w południe wielką konferencję prasową, w której się go powita.
I Steve Mills nie będzie na tej konferencji prasowej. To jest jakiś żart, że go nie będzie na tej konferencji prasowej. Ma go nie być.
No, to jest jeszcze śmieszniej.
To jest śmieszne.
Jeszcze śmieszniej.
David Griffin druga
rzecz to jest to, że Alan Houston jest nie do ruszenia w tej organizacji.
Się okazało.
I Griffin, który chciał przejść i, że tak powiem, zmieść pewną kulturę, która jest i tę całą pleśń, która tam obrasta te biura zarządu. Zeskrobać, zeszpachlować, zamalować, okazało się, że jest za słaby i w związku z tym myślę, że to jest ustawione, szczerze mówiąc, że Steve Mills, no oni tworzą pewnego rodzaju taki bufor, który ma nie dopuścić do tego, żeby się w tej organizacji cokolwiek zmieniło. Bo byłoby oczywiste, że tacy gracze jak Houston, takie osoby, czy osobistości bym powiedział, jak Houston, jak Mills musieliby ustąpić pola. I nie ma na to zgody po prostu.
Znaczy, Steve Mills, ja nie do końca to rozumiem, bo Steve Mills chce być prezydentem tego zespołu, nie generalnym menedżerem, chce znaleźć kogoś, kto będzie pełnił funkcję generalnego menedżera. I trafił na Davida Griffina, który chciał przyjść ze swoimi ludźmi, z Trentem Reddenem, który był jego asystentem w Cleveland. Chciał, żeby to Trent Redden był jego asystentem, a nie Alan Houston, który jest nadwornym asystentem generalnego menedżera, tylko zmieniają się generalni menedżerowie. Jeszcze Mark Varkentien jest, jeśli dobrze pamiętam, z tyłu tego managementu.
Tak, ale
tak, ale on pewnie też był jedną z postaci, które David Griffin chciał wykurzyć, żeby wstawić swój sztab i to może nie chodziło o tych ludzi, że ci ludzie mu nie pasują, tylko chciał robić rzeczy po swojemu. Jeśli już mam ułożyć ten Nowy Jork, tak jak zrobił to Donnie Walsh przez 2 lata, wiesz, zrobić coś w dobrą stronę w Nowym Jorku, no to dajcie mi tutaj rządy, wszystko chcę robić. Może nie wszystko, no ale chcę mieć swoich ludzi tutaj, a nie z innymi ludźmi się układać teraz. I tyle. I tym bardziej, że wtedy jak on byłby generalnym menedżerem, to nad nim i tak byłby Steve Mills jako prezydent. Więc to nie byłoby takie, wiesz, dla niego. Więc ja go rozumiem tutaj, w tej kwestii. Na Nowy Jork powodzenia. Nie wiem, jak Nowy Jork chce znaleźć GM-a, nie oferując mu autonomii. Chce znaleźć kogoś, kto będzie razem z nimi, tak? Siedział. Razem. Bądźmy razem. Dogadaj się z nami. Jesteśmy tacy super. Ja nic nie mówię, to jest Alan Houston, on dobrze rzuca, a to jest Mark Varkentien, którego nikt nie zna.
Mówię, no tam jest pewnego rodzaju układ, który jest nie do ruszenia, no. Tam są takie, moim zdaniem, relacje i więzi, że tylko ludzie, którzy są kompletnie z zewnątrz, mają szansę się zaczepić. No, w sensie, że tak jak Hornacek, no, przyszedł sam, no, dlatego został. Każdy, kto będzie próbował coś zmienić głębiej, a zwłaszcza personalnie, no, mam wrażenie, że zderza się z pędzącym pendolino.
Przegrani tego off-season Toronto Raptors.
Dlaczego?
Toronto Raptors trochę podobnie jak Portland, znaczy podobnie. Płacą bardzo dużo za swój zespół, płacili bardzo dużo za swój zespół i żeby nie płacić tak dużo za swój zespół, poschodzili z kontraktów, pooddawali
ludzi. Maciek, ja właśnie uważam, że oni są zaprzeczeniem Portland Trailblazers, czyli oni zrobili bardzo dobre ruchy na to, co mogli zrobić. Żeby nie dali Maxa, podpisali Laurego, podpisali Ibaka i wyrzucili Demara Carrolla.
No, wyrzucili Demara Carrolla, nie wyrzucili Patryka Pattersona i wyrzucili Corey'ego Josepha.
No, z tym Corey'em Josephem jest może większy problem.
Patrick Patterson nie jest problemem dla ciebie? Kto będzie grał zamiast Patryka Pattersona?
no nie wiem, wypuszczę tych wszystkich takich graczy, których mam z tyłu.
Kto jest, kto jest najlepszym siódmym graczem? Kto jest siódmym graczem Toronto Raptors? Po kolei. Lowry, DeRozan, Jonas Valanciunas, Serge Ibaka, Norman Powell, CJ Miles, Who Am I Missing? Kto jest siódmy?
Siakam.
Może pan siakać, jak pan chce.
Siakać? Może nie wiem, może Bebe?
Super, ja bardzo lubię Bebe. Kto nie lubi Bebe?
Może Bruno.
Bruno!
Może Bruno!
OG Anunobi, Delon Wright, z dużą młodości. Kto jest...
Delon Wright, OG Anunobi, Van Vliet.
To jest siódmym graczem w drużynie, która chce być w top 3 konferencji, top 4 konferencji nadal. Kto jest siódmym najlepszym graczem w tym zespole? Gdzie jest twój Dev Toronto? Gdzie jest Dev Toronto? Gdzie jest rotacja rezerwowych grająca wspólnie z Kylem Lowrym w minutach, które zawsze działają? Gdzie to jest? Gdzie to jest?
No na razie tego nie ma. Na razie tego nie ma, ale może będzie.
Może będzie, no to jest upside tych młodych ludzi, ale który z nich tak naprawdę może być zaraz tak dobry, że będzie miał pewne minuty w rotacji? Ja tu widzę problem taki, że nie będzie rąk do grania. To będzie problem Toronto. Widzę bardzo chudy skład Toronto. Sorry Toronto. Jeszcze w zeszłym sezonie posiadanie takich ludzi, przynajmniej gdy wszyscy zdrowi byli dwa sezony temu, posiadanie tych wszystkich ludzi młodych, to była taka fajna rzecz, którą mamy na końcu ławki. I mamy jeszcze młodych ludzi, a teraz ci młodzi ludzie będą musieli grać. I ja mówię o siódmym graczu, tak? Ale ósmy gracz, dziewiąty gracz, minimum trzech graczy zaraz będzie musiało grać. No i nie mają już za dużo możliwości finansowych, żeby coś zrobić i ewidentnie chcą finansowo wyglądać lepiej. Oni nie chcieli płacić za drużynę 130 milionów dolarów, które mogli płacić. I dobrze powiedziałeś, Lowry'ego mają, może nie taniej, Lowry'ego mają krócej, nie mają na maksie, tak? I Bucky nie mają wcale tak tanio, tylko na krótszym kontrakcie, to też jest dobrze, tak? Ale zarabiają dużo. Oni zarabiają, tam czterech ludzi zarabia więcej niż 100 milionów dolarów, czy prawie 100 milionów dolarów. Czterech ludzi w tym składzie zarabia prawie 100 milionów dolarów, tylko czterech ludzi, tak? Toronto wyzbyło się z Dev tutaj. To jest dla mnie porażka. Po cichu, bo oni wcale nie dodali jakichś nowych rzeczy do swojego składu. Oni zostawili skład z zeszłego sezonu i go uszczuplili. I to jest według mnie, przegrana Toronto Raptors.
Wiesz co, ale pozbyli się...
Ale to dobrzy gracze są. Patterson jest dobrym graczem. Ale Karol był gorszy niż był kiedyś i on też jeszcze był dobrym graczem. W sensie nie był tak dobry jak kiedyś był. Wyglądał jak cień samego siebie, ale był dobrym graczem. No. Więc wiesz, no to jest ten taki kłopot, jeśli chodzi Ławka rezerwowych Boston Celtics, jak wygląda? Kto jest starterem na dwójce w Bostonie? Bo ja już nie chcę słuchać o tych wszystkich możliwościach, że Jason Tatum może być trenerem, Gordon Hayward może grać w baseball ponoć, słyszałem. G. Crowder może grać z przodu ataku w trzeciej lidze, w górniku Łęczna. Mogą grać na wszystkich pozycjach. Mogą ci nawet lody sprzedawać w małych budkach, w małych miastach, przy małych rzekach. Już nie chcę słuchać o tym, jak oni wszyscy mogą razem grać. Marcus Morris może być swoim sprzedającym bilety do klubu. No.
Nie wiem, no Smartem będą grali na dwójce.
Okej, powodzenia. Gość rzuca 30.
Może będą grać, nie wiem, no... Rozierem, może będą grali jakąś dwójkę.
The Legend.
Nie! Oni mają tego fenomenalnego chłopaka.
Kogo? Semi Ojelehe?
Nie, Nadera.
Abdel Nader będzie grać na dwójkę. Super! Ale drużynie na 50 zwycięstw.
Ma bardzo fajną ligę letnią.
Bardzo go lubię. Bardzo go lubię.
Ja też go bardzo lubię.
Tylko mówimy o
drużynach. Bardziej chyba lubisz tylko Ashleya z...
Tak. Dinga lubię z Chin.
Dinga.
Stałem fanem chińskiego gracza. Czuję się niekomfortowo. Mój drogi, no dobrze. Kto gra na dwójce w Bostonie? Kto jest rezerwowym rozgrywającym? The Great Terry Rozier czy Marcus Smart? Jeśli Marcus Smart jest rezerwowym rozgrywającym, to kto gra na dwójce? Dalej. Aaron Baines, tak? Okej. Okay. Aaron Baines został podpisany za 4 miliony dolarów. Myślałem, że coś więcej Boston da radę zrobić z tym Room Exception. Kto jest starterem...
Wolę Arona Bainesa niż Amira Johnsona.
Kto jest starterem... Tak? No okej. Okay. Tak. Kto jest starterem na kto jest starterem na dwóch pozycjach w Bostonie, to jest pytanie. Nie wiem. I jak głęboki jest ten skład? Bo nie jest, już jak był głęboki wcześniej. No jest trochę taka mantra. Waszyngton też osłabił się, oddał Bojana Bogdanowicza, żeby wyrównać kontrakt dla Otto Portera. Nie wzmocnił się nikim szczególnym. Ma trochę upside'u w tym, że Kelly Oubre będzie lepszy, że Ian Mainmi będzie zdrowy. Okej, okay. Boston ma upside w tym, że Jason Tatum będzie dobrze grał w NBA w pierwszym sezonie, że Jaylen Brown będzie lepszy, że Gordon Hayward i Isaiah Thomas sprawią, że grając obok siebie, że któryś z nich będzie lepszy niż był. Myślę, że Isaiah może być lepszy grając z Haywardem, więc jest trochę tego upside'u. Marcus Smart jest w roku kontraktowym, może zacznie trafiać za trzy regularnie i stanie się bardzo dobrym graczem, więc jest trochę tego upside'u w tych zespołach. Halo?
Jestem.
Dobrze. Tylko, że patrzę na nie, na te wszystkie zespoły, Boston, Waszyngton, Toronto, moim zdaniem one się osłabiły na papierze. Na papierze. Są gorsze niż były.
Tak, no.
Na koniec zeszłego sezonu. Tak, no.
W grupie wygranych mam New Jersey Nets.
Brooklyn. Już układałeś pierwszą piątkę Brooklynu?
Jeszcze nie, ale...
Coś już tak solidnie zaczyna wyglądać. Już tak...
Coś tak już to nie będzie najgorszy zespół tej ligi.
Chyba nie. I to też jest... Boston ma pik do Brooklynu. Wygląda na to, że to chyba nie będzie pik numer jeden, ale to też nie od razu, żeby był to jakiś pik typu 6-7.
Nie, to tak to nie, ale no... Tam już się zaczyna, wiesz, już jakieś piki zaczynają wracać do ten...
Tak, mają pik Toronto, przejęli w tej wymianie z Demarem Karolem. I to jest tyle. No tak, ale mają chociaż coś, tak? Jeszcze mają...
No już coś, wiesz, no już widać, że ten Sean Marks to nie jest gapa.
Sean Marks wygrał wymianę z Waszyngtonem. Przepraszam. Wygrał wymianę z Waszyngtonem, ponieważ pozyskał wybór w drafcie za Bojana Bogdanowicza. I Bojan Bogdanowicz nawet nie został w Waszyngtonie. Ernie Grunfeld technicznie oddał wybór w drafcie w pierwszej rundzie za pół roku Bojana Bogdanowicza.
Brawo.
Brawo, Ernie Grunfeld. I always respect you, dude. Always respect you. Always respect you. Mad respect. Ernie. Jak pisałem takiego pozytywnego tweeta o Bojanie Bogdanowiczu w marcu, to się trzymałem za rękę i mówię, na pewno mam to wrzucać i wrzuciłem to. I żałuję dzisiaj, że napisałem, że Ernie Grunfeld zrobił dobrą wymianę wtedy. Żałuję, bo Bogdanowicz nie był dobry w playoffach. I został oddany za nic, no. No za nic, nic nie mają już po Bojanie Bogdanowiczu. Mają Chrisa McCallow, który kalał w zeszłym sezonie tę grę, no. Charlotte, na tle tych drużyn.
Na tle wygląda jak super. Wygląda
Charlotte,
super.
Milwaukee. Jest zabawne, że Indiana nie będzie tankować i Indiana ma nie najgorszy skład na tym wschodzie. Jest średniakiem. Detroit zaraz będzie pewniakiem do playoffów. Miami, które zostawiło cały swój skład, może być jedną z top 4. No po prostu dla mnie historią na ten teraz jest to, że ja nie widzę tutaj różnicy między Bostonem, Toronto, Waszyngtonem, a
Miami.
Milwaukee, Charlotte, Miami. Wydaje mi się, że się to zrównało. Tak.
Wczoraj też o tym trochę mówiliśmy, że być może się okaże, że między miejscem 2 i 7 będzie różnica 5 zwycięstw, 4 zwycięstw.
Oczywiście to...
Wszyscy będą na poziomie 49-44.
Te zespoły Boston, Waszyngton i Toronto mają tą przewagę, że one już gdzieś tam były, już gdzieś coś grały, już Toronto docierało do finału czy półfinału konferencji, Boston był w finale konferencji, Waszyngton w półfinale, wiesz, to są już zespoły, które gdzieś już tam coś osiągnęły na tej konferencji wschodniej, żeby na końcu dostać i tak, wiesz, pół obrotu od LeBrona Jamesa w którymś z roków ostatnich, wiesz, Milwaukee dopiero raczkuje. Pierwsza runda to był Max, Charlotte pierwsza runda to był Max, Detroit pierwsza runda to był Max, ale myślę, że dam taką tezę. Któraś z tych drużyn, Charlotte, Miami, Detroit, Milwaukee, zrobi drugą rundę playoffów.
Tak, to na pewno. To jest musi tak być. To musi.
Piszę, że to jest mój
typ. To musi tak być. To chyba nawet nie ma opcji. To nie może być inaczej.
Czyli inaczej. Nie będzie kwartetu Cleveland, Boston, Waszyngton, Toronto w top 4. Któraś z tych drużyn nie będzie? Któraś z tych drużyn nie przejdzie pierwszej rundy? Czy to będzie matchup 4, 5 czy 6? coś takiego się wydarzy, że nie zobaczymy, że tam nastąpi jakaś zmiana i tu nastąpiła zmiana. Nie mówi się o tym jeszcze. My mówimy o tym w Palmie w poniedziałek na początku tygodnia. Dobrze, mój drogi. Jeszcze jakieś coś gdzieś tutaj, wygrani, przegrani? Zachód może? Memphis?
No, nie najgorzej.
No, ale też tak... Ten Parsons ich strasznie
no nie, no to jest niestety dramat.
No. To jest dramat, no. Nie najgorzej, ale no...
No nic nie zrobisz.
No, kto jest trzecim wysokim w tej drużynie? Brandon Wright. Jamichael Green nawet jeszcze nie jest podpisany, więc trochę też def. Oni nie mieli tego def też w zeszłym sezonie. No nie wiem. No dobrze, mój drogi. Będziemy dalej rozmawiać. Jutro chyba nas nie ma.
Zobaczymy jeszcze, bo moje jest ten, dam ci znać.
Dobrze. Mój drogi, jeszcze tylko kilka szybkich rzeczy. W sprawie naszej...
Jutro, Maciek, jutro.
Tak? Nie mogę
szybko. Tak, nie zrobimy.
Dobrze. Miłego dnia, mój drogi, miłego poniedziałek.
Cześć. Cześć. Got one anyway, not me.